Święty Paweł, wzór chrześcijanina. Listy świętego ojca Pio. Mówi ksiądz Krzysztof Śliczny.
Pokój i dobro. Witam bardzo serdecznie tym franciszkańskim pozdrowieniem, chociaż dobrze wiemy, że ten cykl, który obecnie przeżywamy, święty ojciec Pio jako naśladowca świętego Pawła, jakoś szczególnie nas właśnie ku temu apostołowi narodów prowadzi. Kolejne nasze spotkanie mogłoby nosić taki roboczy tytuł Miłość Chrystusa przynagla nas. Dzisiaj chciałbym przedstawić dość obszerny, długi, pełen treści wspaniałych list, który ojciec Pio skierował 10 października 1914 roku do swojej duchowej córki Rafaeliny Czerazę. List do Rafaeliny już od pierwszych słów zapowiada się jako napisany w duchu pawłowym. Ojciec Pio naśladuje wstęp do drugiego listu do Koryntian, a pisząc dalej przetwarza tematykę i tekstualne odniesienia apostoła narodów od niezwłocznej miłości do pierwszeństwa rzeczy niebiańskich nad ziemskimi. Wsłuchajmy się, drodzy, w ten piękny, osobisty, bardzo pełen wymagań, ale też troski o właśnie z tą swoją duchową córkę list świętego ojca Pio. Najukochańsza córko Jezusa, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech zawsze będzie z Tobą. Moja miłość do Ciebie w Jezusie Chrystusie. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia, który w swojej dobroci pozwolił mi w tych dniach duchowo Cię odwiedzić. Czy nie przeczuwałaś tych odwiedzin? Oby spodobało się Jezusowi, który pociesza mnie w każdym utrapieniu, także Ciebie uwolnić za moim pośrednictwem od wszelkiego zmartwienia. Nie chcę, moja siostro, abyś była nieświadoma mojego cierpienia dla Ciebie. Jest ono tak wielkie, że nawet samo życie mi się uprzykrzyło. Aż do tego momentu starałem się zdusić je w swoim sercu, ale teraz miłość Chrystusa przynagla nas. Popycha mnie, pobudza mnie i nie daje mi spokoju, dopóki Ci tego nie wyjawię. Tymczasem nie sądź, że chcę to wyolbrzymić lub że chcę Ci czynić gorzkie wyrzuty, aczkolwiek nie zamierzam Cię chwalić. Daleki jestem zarówno od wyolbrzymiania, jak i od czynienia Ci wyrzutów. Chcę tylko napomnieć Cię jako najukochańszą moją siostrę. W innym miejscu zwróciłem Twoją uwagę, jak wielki jest pożytek, który przynosi duszy czytanie Ksiąg Świętych. Pokazałem również konieczność takiej lektury dla duszy, która chce zdążać do doskonałości chrześcijańskiej. Na koniec dołączyłem moją gorącą prośbę, abyś Ty także oddała się takiemu świętemu ćwiczeniu. Do tej pory wszystko to zaniedbywałaś. Rozumiem, że pod pewnym względem jesteś wytłumaczona, ponieważ dotąd było to dla ciebie prawie niemożliwe, ale nie jest ci to jednak całkiem wybaczone, ponieważ przy odrobinie dobrej woli można było coś zrobić. Do tego właśnie uczyniłem aluzję zdaniem, które wypowiedziałem do ciebie w innym miejscu. Po powrocie do ojczyzny spłacisz mi dług. Nie chciałem ci się skarżyć, ponieważ wiedziałem, że jesteś wystarczająco strapiona. Nie chcąc dodawać kolejnego zmartwienia, postanowiłem zatrzymać w sobie tę boleść. Teraz, gdy jesteś już w domu, nie mogę dłużej tolerować, żeby twój duch dalej powstrzymywał się od tego zbawiennego pokarmu. Nadszedł już czas, aby wyjść z tego zobojętnienia, które gdyby trwało dalej, mogłoby okazać się zgubne, ponieważ brak takiej lektury pozbawia cię licznych dóbr duchowych. Po raz kolejny powtarzam ci, że bardzo mi leży na sercu, abyś ponownie podjęła tę lekturę najszybciej, jak to tylko możliwe, wolna od wszelkich niewłaściwych uprzedzeń, jakie mogłabyś mieć w tym względzie. Spieszę też z przypomnieniem, abyś informowała mnie, z jakich książek duchowych korzystasz lub lepiej, z jakich chciałabyś korzystać. W tej sprawie nie mogę postąpić względem Ciebie inaczej. Jest rzeczą bardzo pożądaną, aby i Twoja najdroższa siostra zrobiła to samo. Wiem z całą pewnością, że jest to jeszcze bardziej potrzebne niż Tobie. Wystrzegałbym się jednak ujawniania jej tego. Nie mam żadnego prawa, aby to zrobić. Nikt nie dał mi upoważnienia względem jej osoby. Tymczasem w tej kwestii całkowicie polecam i powierzam się Twej świętej przedsiębiorczości, którą Pan Bóg tak hojnie Cię ubogacił. Teraz jednak zacznij troszczyć się o samą siebie. Ponadto pozwalam sobie przedstawić Ci kilka książek, których lektura obecnie jest właściwa dla Twojego ducha. Żywot świętej Teresy, jej autorstwa, Droga doskonałości i twierdza wewnętrzna, książka z wyznaniami świętego Augustyna, przedstawienie dogmatu katolickiego ojca Monsabre, objaśnione w 18 tomikach, których lektura jest prawdziwą ucztą dla ducha. Tyle na teraz. Później Bóg poczyni odpowiednie kroki. W jednym z listów uskarżałaś się, że wraz z siostrą jesteś oddalona od swojej ojczyzny w poszukiwaniu odrobiny pokoju. Piszesz, że nie znalazłaś go nawet za murami klasztoru dobrych sióstr Savony. Odnośnie do tego zwróciłem uwagę, że nie masz racji i jeśli się nie mylę, wydaje mi się, że błędnie mnie zrozumiałaś. Powiedziałem ci, że jeżeli pojmujesz pokój na sposób ziemski, wówczas masz rację, mówiąc, że nie mogłaś go znaleźć nawet w tej świętej przestrzeni. Wiedziałem jednak, że ty brzydzisz się pokojem, którego szukają osoby światowe, tak jak przyjęto brzydzić się jego autorem, to znaczy szatanem. Usiłowałem ci wówczas udowodnić, że prawdziwy pokój, którego autorem jest Jezus, już osiągnęłaś, choć tego nie zaznajesz i mimo, że wydaje ci się, że jest odwrotnie. Odpowiedziałaś mi, że niewłaściwie cię zrozumiałem, kiedy mówiłaś mi o pokoju tylko dlatego, że użyłem zdania: jeżeli pojmujesz pokój na sposób ziemski, masz rację mówiąc, że nie osiągniesz go nawet w klasztorze. Dobrze zatem, że wyjaśniłem ci tę sprawę. Wypowiedź ta nie miała znaczyć, że takiego rodzaju pokoju szukałaś. Tym bardziej nie chciałem ci tego zarzucić. Gdybym uznał, że jesteś w tym winna, to byś dopiero usłyszała. Przenigdy nie zatrzymałbym się na etapie tak pozbawionego wrażliwości pouczenia. Przyznaję się, być może niechcący zasmuciłem Twoją duszę, a zatem wybacz mi. Pan jest moim świadkiem, że głęboko wierzyłem, że działam słusznie. Pragnę teraz od Ciebie, abyś odtrąciła te dręczące sprawy jako szkodliwe dla ducha i ciała i abyś była spokojna, ponieważ nie masz żadnego powodu do zmartwienia. Twoje zbawienie bardzo leży mi na sercu, nie mniej od mojego własnego. Jeden Bóg wie, jak udręczone jest moje serce, gdy daję Ci poznać, że borykam się z naszym wspólnym wrogiem. Jeden Bóg wie, ile łez wylewam przed Panem, aby dał Ci całkowite zwycięstwo nad przyjacielem. Nie sądź, że gdy widzę Cię wolną od ataków nieprzyjaciela, to nie modlę się za Ciebie. Nie kłamię, zapewniając Cię, że nie mniej niż 50 razy na dzień przedstawiam Cię Jezusowi. Teraz, gdy tak bardzo obchodzi mnie Twoje zbawienie, oceń, czy mogę dopuścić nagannym milczeniem, abyś przemierzała drogę, której nie chce Jezus. Nie miej wątpliwości. Jeśli to spostrzegę w Tobie, będę nieubłagany, nieugięty. Postępując inaczej, sam nie znalazłbym spokoju. Pamiętaj też, że pokój ducha można zachować także pośród wszystkich burz doczesnego życia. Pokój, jak wiesz, w swojej istocie polega na zgodzie z naszym bliźnim i pragnieniu dla niego wszelkiego dobra. Polega także na trwaniu w przyjaźni z Bogiem przez łaskę uświęcającą. Dowodem tego, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, jest duchowa pewność, że nie popełniliśmy grzechu śmiertelnego, który obciążałby nasze sumienie. pokój polega wreszcie na odnoszeniu zwycięstwa nad światem, szatanem i własnymi namiętnościami. Teraz powiedz mi, czy nie jest może prawdą, że pokój, który przyniósł nam Jezus, można doskonale zachować nie tylko wtedy, gdy nasz duch ma pod dostatkiem pociech, ale także wtedy, gdy serce pogrążone jest w goryczy z powodu nieprzyjaciela, który ryczy i zgrzyta zębami. Nie kryję, że gdy widzę Cię tak bardzo udręczoną, mój duch jest poruszony i chciałbym, aby Jezus przelał te przykrości do mojego serca. Jezus nie zawsze mnie w tym wysłuchuje. Niech się dzieje Jego wola, aby dodać sobie otuchy i ochoczo znosić zmartwienia, jakie Boże miłosierdzie nam szczodrze rozdaje. Kierujmy nasz wzrok ku niebiańskiej Ojczyźnie, która jest dla nas zachowana, kontemplujmy ją i podziwiajmy nieustannie ze szczególną uwagą. Odwracajmy też wzrok od dóbr, które można zobaczyć. Mam na myśli dobra doczesne, gdyż ich widok porywa i rozprasza duszę i deformuje nasze serca. Ich widok sprawia, że nasze spojrzenie nie jest całkowicie skierowane ku niebiańskiej Ojczyźnie. Posłuchajmy, co na ten temat mówi nam Pan ustami świętego Pawła Apostoła. Nie wpatrujemy się więc w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Porównaj drugi list do Koryntian, rozdział 4, wiersz 18. Rzeczą słuszną jest, że podziwiamy dobra niebiańskie, nie troszcząc się o ziemskie, ponieważ tamte są wieczne, a te przemijające. Co byśmy powiedzieli, gdybyśmy się zatrzymali przed biednym chłopem, który stoi jak osłupiały i podziwia rzekę o wartkim nurcie? Być może zaczęlibyśmy się śmiać i mielibyśmy rację. Czy nie jest szaleństwem zatrzymywanie wzroku nad czymś, co szybko przemija? Jaki też jest stan tego, który zatrzymuje swoje spojrzenie na dobrach widzialnych? Rzeczywiście, czym one są w swej istocie? Czy może różnią się od porywistej rzeki, na której wodach twoje oko jeszcze nie zdążyło spocząć, a już uciekają sprzed oczu, by na zawsze zniknąć w oddali? Moja droga, pragnienie miłości rzeczy ziemskich i zmysłowych zostawmy tym, którzy na swoje nieszczęście są pozbawieni wiary i nie potrafią odróżnić tego, co cenne, od tego, co godne pogardy. Natomiast my, którzy z dobroci Najwyższego Boga zostaliśmy wezwani do królowania z boskim oblubieńcem, my, którym w umysłach świeci jeszcze jasne i przejrzyste prawdziwe Boże światło, nieustannie wpatrujmy się w blask niebieskiego Jeruzalem. Rozważanie tylu licznych dóbr, które tam posiądziemy, niech będzie słodkim pokarmem naszych myśli i niech od umysłu zakochanego w tych wiecznych rozkoszach rozpalą się największe uczucia serca. Wtedy mimo, że jesteśmy pielgrzymami na wygnaniu, na tym łespadole otoczeni przez przeciągające wzrok krzykliwe piękno, przez uroki i ułody, będziemy mogli z całą pewnością powtarzać z niezłomnym świętym męczennikiem Ignacym, jakże nędzna jest ziemia, gdy patrzę się w niebo. Błogosławię Pana, że wreszcie doprowadził was do domu waszych ojców. Życzę wam, aby pobyt w nim był długi i święty pod skuteczną opieką dobrego anioła tego domu. Mam nadzieję, że melancholia, która budzi w tobie uczucie samotności w godzinach wieczornych, nie będzie dłużej trwała. Zabezpieczaj się modlitwą i nie trać ducha, a tym bardziej nie pokładaj zaufania w sobie samej. Wszelkiego dobra oczekujmy z nieba. Gdy ogarnie cię melancholia, skieruj się myślą do tej ostatniej nocy, podczas której Syn Boży w samotności Getsemani rozpoczął dzieło zbawienia i ofiaruj boskiemu Ojcu twoje lęki wraz z tymi Jezusowymi. Staraj się również sięgać do dobrych książek, unikając lektury, która zasmuca i nie służy duszy. A jeśli pomimo tego melancholia nadal będzie i trwała, uciekaj się do prac ręcznych i rozrywki. Możesz również śpiewać jakieś wesołe piosenki, a jeśli to możliwe, zapraszaj do towarzystwa również inne osoby. Pragnę również, abyś w tej sprawie otworzyła się przed swoją siostrą i przed poczciwą Rozyną. Bądź spokojna, gdyż wszystko skończy się triumfem chwały Bożej. Jeśli nachodzi cię pamięć o twoich drogich krewnych, powierzaj ich wszystkich Panu i staraj się iść do przodu, nie zatrzymując się więcej na swoich myślach. Postaraj się też poddać swoje zdanie osądowi twojej siostry, łącznie z tym, co dotyczy codziennego utrzymania. Pragnę, aby to podporządkowanie rozciągnęło się na wszystko, w czym nie widzisz najmniejszej obrazy Boga. Nie martw się nadmiernie sprawami dotyczącymi odnowienia twojego domu. Błagam cię, pozwól mu we wszystkim działać Dziowinie. Nie zamierzam jednak, a tym bardziej nie jest moją intencją zabraniać ci w tej sprawie wyrażania swoich uczuć, jeśli uważasz je za trafniejsze ze swojego punktu widzenia. Proszę cię tylko, abyś nie zadręczała biednej Dziowiny swoimi opiniami. Matce Bożej z Pompeji i serafickiemu ojcu świętemu Franciszkowi bardziej spodobają się podczas ich świąt twoje dobre przeżyte cierpienia fizyczne i duchowe niż post. To właśnie chcieliby przyjąć od ciebie w tych świętych dniach. Błogosławmy ich razem za wyjątkową miłość wobec ciebie. Najlepiej, jak tylko możesz, zadbaj o mszę świętą w swoim domu podczas srogich dni zbliżającej się zimy. Jezus będzie z tego bardzo zadowolony. Tak czyniąc, oprócz dobra, które zapewnisz wszystkim domownikom, uwolnisz od zgubnego zmartwienia biedną Dziowinę, która słusznie boi się o twoje słabe zdrowie. Twoja siostra dobrze zrobi, jeśli na razie będzie przestrzegała zaleceń specjalisty z Modeny. Następnie z Bożą pomocą znajdziemy rozwiązanie. Proszę cię, nie panikuj z powodu swojej choroby. Bardzo błądzisz, chcąc kreować się na pesymistkę. Powierzaj nieustannie Panu swego brata i jego żonę, aby zechciał wezwać ich do zmiany decyzji wobec ciebie. Znoś ten krzyż, który ofiarował ci Jezus, i nie lękaj się, gdyż także w tym należy wysławiać Jezusa. To są sztuczki szatana, który chce sprawić, abyś uwierzyła, że ulegasz złudzeniu. Gardź tymi diabelskimi sugestiami i w ogóle o tym nie myśl. Jesteś zadowolona? Mam nadzieję, że tak. Nie chcę marnować czasu na pisanie o tym, żebyś na podstawie mojego milczenia zrozumiała, jak daleko jesteś od prawdy, podejrzewając, że podlegasz złudzeniu. Bardzo chciałbym pisać dalej, ale z powodu dobrze ci znanych nie mogę kontynuować. Jezus niech podziękuje i wynagrodzi ode mnie Dziowinie za ofiary mszalne, które raczyła mi wysłać. Mój Boże, ileż niewygód dla mojej marnej osoby, ileż dbałości o tego, który ciągle buntuje się wobec łaski Bożej. Chwała niech będzie Bożemu miłosierdziu. Chciałbym cię prosić, jeśli nie sprawi ci to kłopotu, abyś wyświadczyła mi przysługę i odmówiła nieprzerwanie trzy nowenny do Matki Bożej z Pompeji o wyproszenie mi łaski u jej syna, co jest wielkim pożytkiem dla duszy. W tych dniach mojemu bratu zmarło dziecko. Podpowiem, że chodzi tu o synka brata ojca Pio, synka Michała. Proś Jezusa, aby zechciał pocieszyć nas wszystkich, a zwłaszcza zrozpaczonych rodziców dziecka, nade wszystko zaś biedną, udręczoną krewną. Pozdrawiam was wszystkie świętym pocałunkiem Pana, błagając o modlitwy. Ja też modlę się za was do Ojca Niebieskiego, aby wyzwolił mnie ze szponów naszego wspólnego nieprzyjaciela. Postscriptum. Pisz do mnie często i gdy tylko dotrze ten list, proszę, wyślij mi kartkę. Chciałbym wiedzieć, czy będzie ci trudno odczytać moje pismo. Twój ostatni list dotarł do mnie, gdy właśnie kończyłem pisać mój. Podpisał się wasz sługa, brat Pio. Kochani, jak widać, bardzo wiele wątków, wiele nastrojów, od delikatnego aż po jakieś takie opinie, które są mocnym naciskaniem na swoją duchową córkę po to, by zadbała o swoją duszę, po to, by nie uległa łudzie złego ducha, po to, by nie dręczyła kogoś, kto został jej dany jako osoba wspierająca, jako osoba będąca gospodynią w domu. Oczywiście chodzi tutaj o tą dziowinę, po naszemu Janinę byśmy powiedzieli. Kochani, chciejmy dziękować Bogu za to, że daje nam pasterzy, którzy pomagają nam iść w kierunku Pana Boga, że dzięki temu jesteśmy uwolnieni od jakichś iluzji, od tego wszystkiego, co nam podpowiada świat, demon, czy też nasze ludzkie słabości. Niech święty ojciec Pio nauczy nas odróżniać to, co piękne, co Boże, co związane ze sprawami nieba, od tego wszystkiego, czym nie warto się zajmować, przy czym nie warto kierować swojego serca. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.
Święty ojciec Pio mawiał: jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.